Lekcja trzecia. 19 października. Boże powołanie. Sobota, po południu. 12 października. Tekst pamięciowy. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie. Księga Ezdrasza 7:27. Czy Bóg powołuje każdego człowieka do wykonania jakiegoś określonego zadania? Czy istnieją kryteria, które czynią jednych bardziej odpowiednimi do realizacji pewnych zadań? Czy te kryteria są inne w oczach ludzi niż w oczach Boga? Większość z nas przypuszczalnie odpowiedziałaby twierdząco, zwłaszcza na dwa ostatnie pytania. Bywa tak, że Bóg przygotowuje nas przez edukację i doświadczenia do wykonania pewnego zadania, a innym razem wybiera nas, byśmy Mu służyli po prostu dlatego, że jesteśmy gotowi ukorzyć się przed Nim. Jednak nie zawsze łatwo jest określić, jakie jest Boże powołanie dotyczące nas. Mimo to Biblia jest pełna opowiadań o ludziach, których Bóg wybrał właśnie do spełnienia określonego zadania. Także Ezdrasz i Nehemiasz zostali powołani przez Boga do wykonania szczególnego zadania, odbudowania tego, co leżało w gruzach. Jednak w tym przypadku odbudowa wymagała wielu złożonych działań. Ezdrasz i Nehemiasz musieli przyprowadzić Izraelitów z powrotem do Jerozolimy oraz odbudować świątynię i miasto. Jednocześnie mieli uczyć ludzi o Bogu, a przede wszystkim doprowadzić ich do żywej więzi z Nim. Oto jasne Boże powołanie i do tego jakże ważne. Niedziela. 13 października. Powołanie Ezdrasza i Nehemiasza. Możemy powiedzieć, że Ezdrasz został powołany z kilku powodów. 1. Był gotowy pójść. 2. Był przywódcą i 3. Był biegłym skrybą i nauczycielem. Moglibyśmy wskazać jeszcze dodatkowe powody. Jednak pewien werset chyba najlepiej mówi o tym, dlaczego Ezdraszowi powierzono to zadanie. Co Księga Ezdrasza 7:10 mówi o Ezdraszu? Jak Ezdrasz przygotował swoje serce, aby szukać prawa Pana uwspółcześniona Biblia Gdańska? Księga Ezdrasza 7:10. Ezdrasz bowiem przygotował swoje serce, aby szukać prawa Pana i wykonywać je, a także by nauczać w Izraelu ustaw i sądów. Uwspółcześniona Biblia Gdańska. Słowo przygotować, Biblia Gdańska, jest tłumaczeniem hebrajskiego kum. Można je też przełożyć na język polski następująco: postawić, Biblia Warszawska, utwierdzić, Biblia Interlinearna, położyć, przysposobić się, Biblia Praska, starać się, Biblia Romaniuka, poświęcić, Biblia Ekumeniczna, postanowić. Znaczenie tego słowa wskazuje na to, że Ezdrasz zdecydowanie nastawił swoje serce na poszukiwanie Boga. Po przybyciu do Jerozolimy Ezdrasz dawał przykład poświęcenia się Bogu i nauczał tam Słowa Bożego przez 13 lat. Mogło mu się wydawać, że przez owe lata nic nie osiągnął, ale gdy budowa muru miejskiego została ukończona, ludzie zwołali zgromadzenie, nie dlatego, że ktoś ich do tego nakłonił, ale dlatego, że tak chcieli. Słowo Boże, które usłyszeli od Ezdrasza, zapuściło głęboko korzenie. Dlaczego Nehemiasz został wybrany przez Boga? Przeczytaj Księga Nehemiasz 1:1-11. Księga Nehemiasz 1:1-11. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci Hanani, a z nim niektórzy mężowie z list Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu, wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać, i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios tymi słowy: ach, Panie, Boże niebios! Jesteś Bogiem wielkim i strasznym, który dotrzymuje przymierza i okazuje łaskę tym, co Go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Niechaj Twoje ucho będzie uważne, a Twoje oczy otworzą się, aby wysłuchać modlitwy Twego sługi, którą ja zanoszę teraz do Ciebie dniem i nocą za synów Izraela, sługi Twoje, oraz wyznania grzechów synów izraelskich, którymi zgrzeszyliśmy wobec Ciebie, także ja i dom mojego ojca zgrzeszyliśmy. Nic nie postąpiliśmy wobec Ciebie, nie przestrzegaliśmy przykazań i ustaw, i praw, jakie nadałeś Mojżeszowi, swemu słudze. Wspomnij na słowo, jakie zaleciłeś Mojżeszowi, swemu słudze, powiadając, jeżeli wy popełnicie wiarołomstwo, ja rozproszę was pomiędzy ludami. Lecz jeżeli nawrócicie się do mnie i będziecie przestrzegać moich przykazań i spełniać je, to choćby wasi rozproszeni byli na krańcu niebios, i stamtąd ich zbiorę, i sprowadzę na miejsce, które obrałem na mieszkanie dla mego imienia. Boć oni są twoimi sługami i twoim ludem, który odkupiłeś swą wielką mocą i potężną swoją ręką, ach, Panie. Niechaj Twoje ucho będzie uważne na modlitwę Twego sługi i modlitwę Twoich sług, pragnących uczcić Twoje imię. Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś Twemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Byłem bowiem pod czaszym królewskim. Nehemiasz skierował swoje serce ku Bogu i ludziom. Bardzo się zmartwił, gdy dowiedział się, że dzieło odbudowy Jerozolimy uległo zatrzymaniu. Nehemiasz z optymizmem myślał o Bożej sprawie i podobnie jak Ezdrasz przyłączył się do dzieła jako ochotnik. Bóg wysłuchał ich modlitw i spełnił ich pragnienia. Czasami wydaje się nam, że jeśli coś lubimy, to nie może to być od Boga, gdyż On daje nam tylko zadania, które się nam nie podobają i których nie chcielibyśmy realizować. Ale jeśli chodzimy z Bogiem, to pragnienie czynienia czegoś, co lubimy, pochodzi właśnie od Niego. Bóg pragnie, byśmy nie tylko czynili coś dla Niego, ale byśmy pragnęli to czynić i czynili to z zapałem. W jaki sposób doświadczyłeś tego, że Bóg powołał Cię, byś czynił dla Niego to, co naprawdę lubisz i co faktycznie pragniesz czynić? Poniedziałek, 14 października. Proroczy czas. W pierwszej lekcji tego kwartału studiowaliśmy, jak Bóg powołał Zorobabela około 538 roku przed naszą erą i Ezdrasza w 457 roku przed naszą erą do szczególnej służby. W drugiej lekcji rozważaliśmy Boże powołanie dla Nehemiasza w 444 roku przed naszą erą. Musimy pamiętać, że powołania te zostały dokonane zgodnie z Bożą wiedzą dotyczącą przyszłości. Na przykład Zorobabel został pobudzony przez Boga do wykonania określonego zadania w związku z zakończeniem 70 lat niewoli przepowiedzianych przez Jeremiasza. W którym roku został powołany do służby Ezdrasz? Był to ten sam rok, w którym król Artakserkses wydał swój dekret. Dlaczego ten rok jest ważny w biblijnych proroctwach? Przeczytaj. Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia, przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalemu aż do pomazańca do księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. W Księga Daniela 9:25 czytamy. Od wyjścia nakazu o przywróceniu i odbudowaniu Jerozolimy aż do księcia Mesjasza będzie 7 tygodni i 62 tygodnie uwspółcześniona Biblia Gdańska. Ostatni tydzień tego proroctwa został wspomniany w Księga Daniela 9:27. Ponieważ tydzień składa się z 7 dni, proroczy symboliczny tydzień oznacza 7 rzeczywistych lat. Zobacz 4 Księga Mojżeszowa 14:34. Według liczby dni. W ciągu których badaliście tę ziemię, a było ich 40, dzień licząc za rok, będziecie ponosić karę za wasze winy przez 40 lat i doznacie mojej niechęci. Księga Ezechiela 4:5-6. A ja wyznaczę ci za lata ich winy równą liczbę dni, 390. Przez tyle dni będziesz nosił winę domu izraelskiego. A gdy je skończysz, położysz się jeszcze raz, ale na prawym boku, i przez 40 dni będziesz nosił winę domu judzkiego, wyznaczam ci po jednym dniu za każdy rok. Tak więc proroctwo mówiące o 70 symbolicznych tygodniach obejmuje 490 rzeczywistych lat. A teraz należy odpowiedzieć na następujące pytanie, kiedy zaczyna się ten okres 70 proroczych tygodni? W tekście biblijnym znajdujemy informację, że początkiem tego okresu jest data wydania dekretu o odbudowie Jerozolimy. Królowie perscy wydali łącznie 3 dekrety dotyczące odrodzenia narodu izraelskiego. Cyrus, Dariusz i Artakserkses byli autorami takich dekretów. Jednak jedynie dekret Artakserksesa zawierał wzmiankę o Jerozolimie i tylko ten dekret jest powiązany z oddaniem chwały Bogu za jego interwencję. Zobacz Księga Ezdrasza 7:27-28. Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg naszych ojców, który tak natchnął serce króla, aby w dostojeństwo ubrać świątynię Pana, która jest w Jeruzalemie. A do mnie przychylnie usposobił króla, jego doradców i wszystkich możnych dostojników królewskich. Toteż ja, nabrawszy otuchy, że ręka Pana, mojego Boga, była nade mną, zebrałem naczelników z Izraela, aby wyruszyli ze mną. Tak więc początek proroctwa o 70 tygodniach przypada na rok 457 przed Chrystusem, czyli siódmy rok panowania króla Artakserksesa wspomniany w Księga Ezdrasza 7:7-26. Ponieważ na ten sam rok 457 przypada początek proroctwa o 2300 dniach z Księga Daniela 8:14. Zobacz jutrzejszą część lekcji. Dekret ten jest punktem początkowym obu proroctw. 70 symbolicznych tygodni zakończyło się w 34 roku po Chrystusie, gdy Ewangelia zaczęła być głoszona wśród pogan, po męczeństwie Szczepana i rozpoczęciu prześladowania Kościoła w Jerozolimie. Środek owego ostatniego proroczego tygodnia przypadł na wiosnę roku 31 naszej ery, gdy Jezus umarł na krzyżu. Przeczytaj proroctwo zapisane w Księga Daniela 9:24-27. Jak w zdumiewająco trafny sposób została tam ukazana misja Jezusa. Dlaczego takie proroctwa mocno utwierdzają naszą wiarę? Księga Daniela 9:24-27. 70 tygodni wyznaczono Twojemu ludowi i Twojemu miastu świętemu, aż dopełni się zbrodnia. Przypieczętowany będzie grzech i zmazana wina, i przywrócona będzie wieczna sprawiedliwość, i potwierdzi się, widzenie i prorok i Najświętsze będzie namaszczone. Przeto wiedz i zrozum, odkąd objawiło się słowo o ponownej odbudowie Jeruzalem aż do pomazańca księcia jest 7 tygodni. W ciągu 62 tygodni znowu będzie odbudowane z rynkiem i rowami miejskimi, a będą to ciężkie czasy. A po 62 tygodniach pomazaniec będzie zabity i nie będzie go, lud księcia, który wkroczy, zniszczy miasto i świątynię. Potem nadejdzie jego koniec w powodzi i aż do końca będzie wojna i postanowione spustoszenie. I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia. Wtorek. 15 października. 70 tygodni i 2300 dni. Słowo wyznaczono w Księga Daniela 9:24. 70 tygodni wyznaczono. Znaczy dosłownie. Odcięto. 70 tygodni odcięto. Choć hebrajskie słowo przetłumaczone jako wyznaczono, nie jest użyte nigdzie indziej w Biblii, to jednak występuje w żydowskiej literaturze i oznacza odcięcie jakiejś części od większej całości. Ponieważ w 8 rozdziale Księgi Daniela przedstawiono proroctwo o 2300 latach, ale nie podano początku tego proroctwa, logiczne jest, że gdy w następnym rozdziale, zobacz 9 rozdział Księgi Daniela, jest mowa o wyznaczeniu / odcięciu 490 lat, to musiały one zostać odcięte od 2300 proroczych lat wspomnianych w poprzednim rozdziale. Od czego innego miałby być odcięty ten okres, jeśli nie od innego, ale dłuższego okresu proroczego? Przeczytaj 8 rozdział Księgi Daniela. Jaka część wizji danej Danielowi w tym rozdziale nie została wyjaśniona? Zobacz zwłaszcza Księga Daniela 8:14 i 24-27. A ten odpowiedział mu, aż do 2300 wieczorów i poranków, potem świątynia znowu wróci do swojego prawa. Siła jego będzie potężna i spowoduje okropne nieszczęścia, i szczęśliwie mu się powiedzie w działaniu, i zniszczy możnych i lud świętych. Działając podstępnie dzięki mądrości, będzie miał powodzenie, będzie pyszny w sercu i wielu zniszczy niespodzianie. Lecz gdy powstanie przeciwko księciu książąt, zostanie zmiażdżony bez udziału ludzkiej ręki, a widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Istnieje wiele powodów, dla których proroctwo o 70 tygodniach z Księga Daniela 9:24-27 oraz proroctwo o 2300 wieczorach i porankach z Księga Daniela 8:14 związane są ze sobą. 1. Oba są okresami proroczymi. 2. Łączy je szczególne słownictwo, widzenie i zrozumienie. Zobacz Księga Daniela 8:26-27 i 9:23. Księga Daniela 8:26-27. A widzenie o wieczorach i porankach, jak powiedziano, jest prawdą, ale ty zapieczętuj to widzenie, bo spełni się po wielu dniach. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Księga Daniela 9:23. Gdy zacząłeś zanosić błaganie, wyszło słowo, a ja przyszedłem, aby ci je oznajmić, bo jesteś bardzo miły, uważaj więc na słowo i zrozum widzenia. 3. Wyjaśnienie obu proroctw zostało podane przez anioła Gabriela. Zobacz Księga Daniela 8:16. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulai, który tak wołał, Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Księga Daniela 9:21. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. 4. Jedyną częścią widzenia niewyjaśnioną w 8 rozdziale Księgi Daniela jest okres 2300 wieczorów i poranków, czasami tłumaczonych jako dni, w Księga Daniela 8:14. 5. 8 rozdział Księgi Daniela zawiera widzenie i częściowe jego wyjaśnienie, podczas gdy 9 rozdział zawiera tylko wyjaśnienie tej części 8 rozdziału, która nie została wyjaśniona, mianowicie proroctwa o 2300 dniach z Księga Daniela 8:14, czyli tej części widzenia, której Daniel nie rozumiał. Zobacz Księga Daniela 8:27. Wtedy ja, Daniel, zemdlałem i chorowałem przez kilka dni, potem wstałem i sprawowałem służbę u króla, byłem jednak zaniepokojony widzeniem i nie rozumiałem go. Informacje podane w Księdze Ezdrasza uzupełniają brakujące elementy proroczej przepowiedni Księgi Daniela dotyczące tego, kiedy rozpocznie się odliczanie proroczego czasu związanego z ważnymi elementami misji Chrystusa i jego dzieła dla ludzkości. Środa, 16 października. Boże wybranie. Dużo mówi się o Bożym wybraniu nas czy powołaniu do wykonywania jakiejś działalności. Wielu ludzi ma rozmaite poglądy co do znaczenia takiego wybrania. A co Biblia mówi o Bożym wybraniu? Przeczytaj list do Rzymian 8:28-29. Do czego powołuje nas Bóg? Do czego nas przeznaczył? List do Rzymian 8:28-29. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Ten fragment listu mówi wyraźnie o tym, że Bóg przeznaczył ludzi do tego, by zostali upodobnieni do obrazu Jego Syna. Nie ma tu mowy o tym, by Bóg przeznaczył nas albo do zbawienia, albo na potępienie i byśmy my sami nie mieli żadnego wyboru w tej sprawie. Mówiąc innymi słowy, Boże wybranie wskazuje cel dla nas wszystkich, nasze odrodzenie. Mamy zostać przemienieni tak, by odzwierciedlać podobieństwo do Syna Bożego. Ta przemiana jest obiecana w kolejnych wersetach listu, w których Paweł, autor listu do Rzymian, stwierdza, że których Bóg powołuje, tych też usprawiedliwia, czyni sprawiedliwymi i uwielbia, uświęca. Tak więc nie zostaliśmy pozostawieni sami sobie, abyśmy przemienili się o własnych siłach, ale Bóg obiecuje dokonać tej przemiany dzięki swojej mocy. Przeczytaj 9 rozdział listu do Rzymian. Jakiego rodzaju wybranie czy powołanie Boże zostało opisane w tym rozdziale? List do Rzymian 9:1-33. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała, ten jest ponad wszystkim, Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem, i nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym, lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy, w oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, dopowiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Cóż tedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się, nad kim się zmiłuje, a zlituje się, nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem, powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze! Kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale, takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko z Żydów, ale i z pogan, jak też Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i te, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną, i będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem, choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalona będzie, bo Pan wykona wyrok, rychło i w krótkim czasie na ziemi. I jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż tedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano, oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. W 9 rozdziale listu do Rzymian Paweł omawia Boże wybranie do wykonania określonego zadania. Izraelici zostali wybrani, by zanieść światu dobrą nowinę o Bogu. Słowa, Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem, list do Rzymian 9:13, są powszechnie błędnie rozumiane tak, iż Bóg umiłował tylko jednego z tych dwóch braci. Jednak w kontekście tego fragmentu listu Paweł mówi, że Jakub został wybrany, a Ezaw nie. Do czego został wybrany Jakub? By być ojcem narodu izraelskiego. Tak więc istnieją dwa rodzaje wybrania Bożego. Po pierwsze, Bóg wybiera każdego człowieka do zbawienia i pragnie, by każdy został przemieniony na obraz Jezusa. Po drugie, Bóg wybiera różnych ludzi do realizacji szczególnych zadań. Dlaczego powinniśmy czerpać otuchę ze świadomości tego, iż zostaliśmy wybrani do zbawienia? Dlaczego nie znaczy to, że twoje wybory nie mogą sprawić, iż utracisz zbawienie oferowane ci przez Boga? Czwartek, 17 października. Nasza odpowiedzialność. Jeśli zostaliśmy powołani przez Boga, to nadal mamy swobodę wyboru przyjęcia albo odrzucenia tego powołania, podobnie jak mamy wolność wyboru przyjęcia albo odrzucenia zbawienia zaoferowanego wszystkim ludziom. Bóg może nas umieścić w określonej sytuacji, ale my możemy wybrać odrzucenie Jego wezwania. Owszem, On pragnie, byśmy wykonywali pewne określone zadania dla Niego, podobnie jak wzywa nas, byśmy stali się podobni do Niego. Boże wybranie do wykonania określonego zadania jest częścią Bożego planu dotyczącego naszego zbawienia. Czyniąc to, do czego On nas powołuje, objawiamy w naszym życiu prawdę o zbawieniu, które On nam dał. Saul został powołany, by być królem. Niestety, nigdy w pełni nie oddał swego serca Bogu pomimo zadania, które otrzymał. To, że Bóg powołuje kogoś do wykonania specjalnego zadania czy pełnienia określonej służby dla niego, nie znaczy, że osoba ta nie jest w stanie odrzucić Boga. Nasza wolna wola pozostaje w tym względzie decydującym czynnikiem, a jeśli nie będziemy podążać za Bożym prowadzeniem, możemy stracić wszystko. Przeczytaj 3 i 4 rozdział Księgi Wyjścia. Czego historia ta uczy nas o Bożym powołaniu do wykonania określonego zadania? 2 Księga Mojżeszowa 3:1-22. Gdy Mojżesz pasał trzodę teścia swego Jetry, kapłana Midianitów, pognał raz trzodę poza pustynię i przybył do góry Bożej, do Chorebu. Wtem ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognia ze środka krzewu i spojrzał, a oto krzew płonął ogniem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł Mojżesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko, dlaczego krzew się nie spala. Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. A on odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu. Zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. Rzekł też, jam jest Bóg ojca twego, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Wtedy Mojżesz zakrył oblicze swoje, bał się bowiem patrzeć na Boga. Rzekł jeszcze Pan, napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyki z powodu naganiaczy jego, znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków. Teraz oto krzyk synów izraelskich dotarł do mnie. Widziałem także udrękę, którą Egipcjanie ich dręczą. Przeto teraz idź. Posyłam cię do Faraona. Wyprowadź lud mój, synów izraelskich, z Egiptu. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą, a to będzie dla ciebie znakiem, że ja cię posłałem, gdy wyprowadzisz lud z Egiptu. Służyć będziecie Bogu na tej górze. A Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię jego, to co im mam powiedzieć? A Bóg rzekł do Mojżesza, jestem, który jestem. I dodał, tak powiesz do synów izraelskich, jestem posłał mnie do was. I mówił dalej Bóg do Mojżesza, tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Idź i zgromadź starszych Izraela, i powiedz im, Pan, Bóg ojców waszych objawił mi się, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, mówiąc, patrzyłem na was i na to, co wam czyniono w Egipcie. Postanowiłem więc, że wyprowadzę was z niedoli egipskiej do ziemi Kananejczyków i Chetejczyków, i Amorejczyków, i Perzejczyków, i Chiwijczyków, i Jebuzejczyków, do ziemi opływającej w mleko i miód. A gdy usłuchają głosu Twego, wtedy pójdziesz Ty i starsi Izraela do króla egipskiego i powiecie mu, Pan, Bóg Hebrajczyków, objawił się nam. Chcemy więc odbyć trzydniową wędrówkę na pustynię, aby złożyć ofiarę Panu, Bogu naszemu. Lecz ja wiem, że król egipski nie pozwoli wam pójść, chyba że będzie zmuszony ręką przemożną. Wyciągnę przeto rękę swoją i uderzę Egipt wszelkimi cudami moimi, których dokonam pośród nich, a potem wypuści was. Sprawię też, że lud ten znajdzie łaskę w oczach Egipcjan i gdy wychodzić będziecie, nie wyjdziecie z próżnymi rękami. Niech więc każda kobieta wyprosi od sąsiadki swojej i od współmieszkanki domu swego przedmioty ze srebra i złota oraz szaty, włożycie je na synów i na córki wasze i tak złupicie Egipt. Druga Księga Mojżeszowa 4:1-31. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie? A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. I rzekł, rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, rzekł Pan jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka jego była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę swą w zanadrze, włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wlejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę, Panie, poślij kogo innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Aarona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie twoje, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożysz słowa w usta jego, a ja będę z ustami twoimi i z ustami jego i pouczę was, co macie czynić. On będzie mówił za ciebie do ludu, on będzie ustami twoimi, a ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Potem poszedł Mojżesz z powrotem do teścia swego Jetry i rzekł do niego, pozwól mi, proszę, wrócić do braci moich, którzy są w Egipcie, aby zobaczyć, czy jeszcze żyją. A Jetro rzekł do Mojżesza, idź w pokoju. I rzekł Pan do Mojżesza w ziemi Midianitów, idź, wróć do Egiptu, bo zmarli wszyscy mężowie, którzy czyhali na Twoje życie. Wziął tedy Mojżesz swoją żonę i swoich synów, wsadził ich na osła i wrócił do ziemi egipskiej. Wziął też Mojżesz laskę Bożą do ręki. I rzekł Pan do Mojżesza, gdy wrócisz do Egiptu, bacz, byś dokonał przed Faraonem wszystkich tych cudów, do których udzieliłem Ci mocy, ja zaś znieczulę serce jego, tak że nie wypuści ludu. I powiesz do Faraona, tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię do Ciebie, wypuść syna mojego, aby mi służył. Jeśli będziesz się wzbraniał od wypuszczenia go, ja zabiję Twego syna pierworodnego. W czasie drogi, na noclegu, natarł na niego Pan i chciał go zabić. Wtedy Sypora wzięła ostry kamień, odcięła na pletek syna swego i dotknęła nim stromu Mojżesza, i rzekła, jesteś mi oblubieńcem krwi. I zaniechał go. Wtedy ona rzekła, oblubieńcem krwi przez obrzezanie. Do Arona zaś Pan rzekł, wyjdź na pustynię na spotkanie Mojżesza. I poszedł, i spotkał go przy górze Bożej, i pocałował go. Mojżesz powtórzył Aaronowi wszystkie słowa Pana, który go posłał, i opowiedział mu o wszystkich znakach, których mu polecił dokonać. Potem poszedł Mojżesz za Aaronem i zebrali wszystkich starszych Izraela. Aaron zaś powtórzył wszystkie słowa, które Pan wypowiedział do Mojżesza, a ten dokonywał znaków na oczach ludu. I lud uwierzył. A gdy usłyszeli, że panują się za synami izraelskimi i że dojrzał ich niedolę, pochylili głowy i oddali pokłon. Nasza odpowiedź może być podobna do odpowiedzi Ezdrasza i Nechemiasza, którzy wyruszyli bez szemrania, albo możemy być jak Mojżesz, który wyszukiwał przeszkody i wymówki. Mojżesz ostatecznie poszedł tam, dokąd wysłał go Bóg, ale najpierw próbował się wymigać od wykonania powierzonego zadania. Stwierdził przy tym, że nie jest dostatecznie dobry, nic nie znaczy w społeczeństwie i nie sprawuje jakiejś ważnej funkcji. Jakże Faraon miałby go usłuchać? Martwił się także o to, iż Izraelici również go nie usłuchają i cały jego wysiłek na nic się nie zda. Ponadto zwrócił uwagę na brak osobistych kwalifikacji niezbędnych do wykonania zadania. Proszę, panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. Druga Księga Mojżeszowa 4:10. W końcu wprost poprosił Boga, by posłał kogoś innego. A jednak, gdy czytamy historię Mojżesza, dowiadujemy się, że ostatecznie stał się potężnym przywódcą, choć nie był wolny od wad. Wiernie pełnił życiowe zadanie, do którego Pan go powołał. Jakie wymówki znajdujesz, by nie czynić tego, co do czego jesteś pewny, iż Pan cię do tego powołał? Księga Daniela 9:21. Gdy więc jeszcze mówiłem i modliłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. Piątek. 18 października. Do dalszego studium. Czas przyjścia Chrystusa, Jego namaszczenie przez Ducha Świętego, Jego śmierć i rozpowszechnienie Ewangelii wśród pogan zostały dokładnie wskazane. Narodowi żydowskiemu dany był przywilej zrozumienia tych proroctw i rozpoznania ich wypełnienia się w misji Jezusa. Chrystus ukazał swym uczniom doniosłość studiowania proroctw. Powołując się na otrzymane przez Daniela proroctwo, Chrystus rzekł, kto czyta, niech uważa Ewangelia Mateusza 24:15. Po swym zmartwychwstaniu Zbawiciel tłumaczył uczniom z przekazów wszystkich proroków. Co o nim było napisane Łk 24:27. Jezus przemawiał przez wszystkich proroków. Działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające nastać potem uwielbienie. Pytania do dyskusji. 1. Rozważ następującą sytuację. Otóż Bóg powołuje cię do czynienia czegoś, co lubisz i pragniesz czynić. Jakimi zasadami powinieneś się kierować, by się dowiedzieć, że czynisz wolę Bożą, a nie po prostu coś, co ci odpowiada? 2. Przeczytaj historię Jonasza i pomyśl o jego reakcji na Boże powołanie. czego możemy się nauczyć z jego doświadczenia. Porównaj postawę Jonasza z postawą Pawła wobec Bożego powołania. Jakie były najważniejsze różnice między nimi? 3. Historia Judasza przedstawia smutny koniec życia, które w innych warunkach mogłoby zyskać uznanie Boga. Gdyby Judasz umarł przed swą ostatnią podróżą do Jerozolimy, byłby uważany za męża godnego zajęcia miejsca wśród 12, a jego brak byłby dotkliwie odczuwany. Pomyśl o historii Judasza Iskarioty. Czy jego powołaniem było wydanie Jezusa? Jeśli tak, to czy byłoby to uczciwe wobec Judasza? Jak możemy zrozumieć postawę Judasza i możliwości mu zaoferowane w świetle tego, do czego ostatecznie doszedł? Czego możemy się nauczyć z jego historii o znaczeniu wolności i wyboru w naszym życiu?